Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Wojtek
i Paweł.
Tak, korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić z tego miejsca mojego wujka, tatka. Mam nadzieję, że słucha dzisiejszej audycji, że wytrzyma z nami te pół godziny, bo dzisiaj no, ciekawy temat. Także wujku, pozdrawiam cię serdecznie stąd, z Torunia.
Pozdrawiamy serdecznie. No dzisiaj można powiedzieć piłka nożna, tylko piłka nożna i to reprezentacja. W ostatnim tygodniu dwa spotkania za nami. Spotkanie towarzyskie z Ukrainą i spotkanie w Lidze Narodów z Włochami na wyjeździe. Najpierw to spotkanie z Ukrainą rozegrane w Chorzowie. Wygrana Polaków 2-0. Bramki Krzysztofa Piątka i Jakuba Modera. Jak popatrzymy na ten pierwszy skład, chociażby w bramce Skorupski, w obronie Gumny, Walukiewicz, Bochniewicz, w pomocy Płacheta, no i jako napastnik Arkadiusz Milik i jako napastnicy Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek, no to widzieliśmy, że nie był to pierwszy garnitur naszej reprezentacji, ale ten wynik bardzo dobry jest trochę mylący.
No zdecydowanie. Wynik, można powiedzieć, dużo lepszy niż gra, bo z przebiegu meczu, z przebiegu tych 90 minut można śmiało powiedzieć, że Ukraińcy na pewno zasłużyli na coś więcej niż na tą porażkę 0-2. No wiadomo, ten mecz mógłby się zupełnie inaczej potoczyć, gdyby na początku meczu rzut karny wykorzystał Jarmołenko, którego zresztą faulował zupełnie niepotrzebnie Buchniewicz. No ten trafił na szczęście dla nas w słupek, notabene klubowy kolega Łukasza Fabiańskiego. Potem bramka Piątka, który wykorzystał błąd Łunina pośrednio, bo ten błąd bezpośrednio wykorzystał Zieliński, on podał do Piątka. No a na 2-0 Kuba Moder, który też przyszedł do historii naszej reprezentacji jako autor najszybciej zdobytej bramki dla biało-czerwonych po wejściu z ławki, bo potrzebowało zaledwie 29 sekund, żeby wpisać się na listę strzelców.
No właśnie, Piątek wyróżnił się tą bramką. Trzeba przyznać, że z dużej odległości potrafił trafić do pustej bramki. Moder też wyróżnił się szczególnie tym, że odnalazł się po prostu pod polem karnym i dobił tam swój strzał.
To był w ogóle pierwszy gol Piątka od mniej więcej 2 lat, który padł po jego strzale za pola karnego, także można to warto mimo wszystko odnotować.
Ale pozostali Polacy, no ciężko w tym spotkaniu było kogoś wyróżnić.
Debiuty dwa, bo Robert Gumny i Przemysław Płacheta, z tym, że obaj mieli zagrać tylko w tym meczu towarzyskim, potem mieli trafić do drużyny młodzieżowej prowadzonej przez Macieja Stolarczyka. Płacheta wiemy, że został. Być może Brzęczek, chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, ale kto wie, może skorzysta z niego jeszcze w meczu tym jutrzejszym z Holandią, bo jednak trzeba przyznać, że Płacheta wyróżnił się całkiem przyzwoity mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo jeżeli już jakieś akcje biało-czerwonych były inicjowane w ofensywie, chociaż było ich mało w pierwszej połowie, to można powiedzieć, że no, przechodziły dosyć często właśnie przez Płachetę. Także ten występ wydaje się być byłego piłkarza Śląska całkiem dobry. No cały mecz, no tak jak mówiliśmy, wynik lepszy niż gra mocno przeciętna, no ale zwycięstwo poszło w świat, wygraliśmy z dobrym zespołem, bo Ukraińcy w ostatnich latach pod wodzą Szewczenki naprawdę zrobili krok do przodu, no i tutaj wcale nie byliśmy jakimś znowu faworytem.
Ale obawy były przed tym spotkaniem z Włochami.
Może tak, wiesz co, jeszcze tylko powiem. Gdybym miał wskazać jednego piłkarza, takiego chyba największego przegranego tego meczu z Ukrainą, to mimo wszystko chyba wskazałbym na Bochniewicza. Zagrał drugi mecz reprezentacji, drugi towarzyski i pierwszy mecz to był ten debiut z Finlandią i to był taki drugi mecz obrońcy Heerenveen, no, po którym mogliśmy stracić bramkę, bo pamiętajmy, że w meczu z Finlandią, to właśnie po jego takim naprawdę prostym błędzie, gdzie chyba źle przyjął piłkę, czy źle podał, już dokładnie nie pamiętam, Finowie zrobili atak i szli bramkę na 1-4, a teraz no, on zupełnie niepotrzebnie faulował w własnym polu karnym w takiej, wydawało się, trochę mimo wszystko niegroźnej sytuacji Jarmołenkę, no i Ukraińcy powinni wykorzystać ten prezent, także no Bochniewicz ma takie kilka momentów, no, gdzie zachowuje się bardzo nieodpowiedzialnie, no i na dzień dzisiejszy wydaje się być tym piłkarzem, którego Brzęczek może jeszcze nie skreślił, ale bardzo, bardzo oddaliła się jego szansa od ewentualnego wyjazdu na Euro.
No i to spotkanie z Włochami. Tam też mieliśmy takie nadzieje poza czysto związane z formą piłkarską, bo w ekipie z Włoch brakowało, tak można powiedzieć, 8, może 9 takich piłkarzy, którzy mogliby wyjść w pierwszej jedenastce. Tam z różnych powodów związanych też z koronawirusem, też nie było ich pierwszego trenera na ławce rezerwowych, ale nic to nie dało, jeżeli popatrzymy na wynik. Włosi wygrali 2-0 po bramkach Jorginho z rzutu karnego i Domenico Berardiego. Ale to nie tylko ten wynik 0-2 martwi, ale martwi szczególnie to, co pokazali, a raczej czego nie pokazali nasi reprezentanci w tym meczu.
No tak, powiedziałeś na początku, że Włosi bez kilku kluczowych piłkarzy, bez chociażby podstawowego duetu stoperów, a więc Kilniego i Bonucciego, brakowało Verratiego, brakowało Immobile, mogliśmy sobie gdzieś tam ostrzyć apetyt na ewentualny pojedynek Immobile Lewandowski, a więc dwóch najskuteczniejszych piłkarzy poprzedniego sezonu, przecież to Immobile zdobył złotego buta, ale jak się okazało, absencja tych piłkarzy wcale jakoś nie sprawiła, że drużyna Mancini'ego miała problemy z pokonaniem biało-czerwonych. Nasi w tym meczu, można powiedzieć, trochę zagrali bez ładu i składu. Od początku ta inicjatywa należała zdecydowanie do Włochów. Nie było takiego momentu, przynajmniej na pewno w pierwszej połowie, w którym biało-czerwoni mogliby chociaż na moment przenieść ciężar gry na połowę przeciwnika, ale gdzie tak mogło być, skoro mieliśmy problem z wymienieniem 2-3 podań. Praktycznie gra też nie przechodziła przez środek pola. Nie przypominam sobie, żeby jakiś większy wpływ na grę biało-czerwonych miał Krychowiak czy na przykład Moder. I to nie mówię w kontekście tego, że zagrali słabo, że się reprezentowali na boisku, bo też tak było, ale generalnie te piłki rzadko przychodziły przez nich. Gdzieś taki promyk nadziei na lepszą grę mógł się pojawić na początku drugiej połowy, gdzie Brzęczyk od razu dokonał 3 zmian w przerwie. Zdjął Szymańskiego, Modera i Jóźwiaka, wprowadził doświadczonych Zielińskiego, Grosickiego i Góralskiego. I były takie może 2-3 momenty, gdzie tam nasi potrafili przejść z piłką na połowę Włochów i mniej więcej przedostać się w okolice pola karnego. Były takie realne szanse na to, żeby podać jakiś dogodny strzał. Chyba nawet jeden padł, ale został zablokowany przez jednego z Włochów. No ale znowu od 50, powiedzmy mniej więcej 5 minuty ta gra siadła. No i Włosi zasłużenie w końcówce podwyższyli na 2-0, no i zasłużenie wygrali. Ale trzeba też powiedzieć, że z przebiegu meczu był to taki najniższy wymiar kary, no bo powinien być przynajmniej jeden rzut karny, ręka Bednarka oczywista. Gdyby był VAR, to tutaj sędzia nie byłoby wątpliwości, byłby rzut karny, pewnie kartka dla Bednarka, chociaż też nie rozumiem, dlaczego sędzia mimo wszystko nie podyktował tego rzutu karnego bez pomocy VAR, bo stał blisko, no ręka ewidentna, nie ma w ogóle tutaj jakiegokolwiek większego pola do dyskusji. Czerwona kartka Góralskiego, 2 beznadziejne, bezsensowne faule. Też można powiedzieć, bym upierał się przy tym, że mógł dostać czerwoną kartkę nawet Lewandowski, gdyby właśnie na przykład sędzia korzystał z VAR-u, bo jeszcze w pierwszej połowie w starciu z Bastonim, co prawda Bastoni też faulował Lewandowskiego, ale lewy tam się bardzo nieładnie zachował, bo kryjącego Bastoni, no Lewandowski pociągnął go z łokcia w twarz i no sędzia, gdyby miał do dyspozycji VAR, mógłby to właśnie zinterpretować na niekorzyść kapitana reprezentacji Polski. No ten mecz wydaje się był jeszcze gorszym występem, jeszcze słabszym niż od tego meczu z Holandią, a nie trzeba chyba przypominać, z jaką krytyką wtedy nasza drużyna spotkała się właśnie po meczu w Amsterdamie.
Może troszkę statystyk, one też dużo pokazują. Posiadanie piłki 60-40 oczywiście na rzecz gospodarzy. Sytuacje bramkowe 19-2, strzały na bramkę 4-0, strzały oczywiście celne, strzały niecelne 6-2, strzały zablokowane 9-0, rzuty wolne 16-13 i rzuty rożne 9-0.
Tak, no w tej pierwszej połowie właśnie tych rzuty rożne mieli co chwilę, no ale z nich powiedzmy nie płynęło jakieś większe zagrożenie. No przede wszystkim raziła ta przede wszystkim niemoc, kompletna bezradność ofensywy. No nie byliśmy w stanie, to jest naprawdę ciężko jakoś to tak sobie uzmysłowić, bo mamy piłkarzy naprawdę grających na niezłym poziomie. Mamy kilku przynajmniej piłkarzy, którzy mają renomę w Europie, bo pomijam już Lewandowskiego, ale Szczęsny chociażby, czy Kamil Glik, czy no, prawda, nie grający, ale Milik jest, Zieliński. Mamy piłkarzy grających w dobrych zachodnich europejskich klubach, a nie jesteśmy w stanie w drugim meczu po meczu z Holandią tak naprawdę wykreować jednej jakiejś w miarę sensownej, porządnej akcji z Holandią. Oddaliśmy bodajże 2 strzały. Może tam była jedna fajna sytuacja po strzale piątka, ale oczywiście bez efektu bramkowego, a z Włochami kompletnie bezradni. Wiele mówi to też, jak Włosi oceniali po meczu swoich, swoich piłkarzy, nie wystawiając noty Donnarumie, bo w sumie trudno było jakkolwiek ocenić grę bramkarza reprezentacji Włoch, który był w tym meczu kompletnie bezrobotny.
Tak, jedna z gazet włoskich porównała naszą reprezentację do Estonii.
Fajnego widziałem, znaczy fajnego mema, że Polacy w tym meczu więcej zarobili czerwonych kartek niż oddali strzałów celnych. No rzeczywiście tak było. Jedna czerwona kartka przy zero, przy żadnym celnym strzale w bramkę na Rumy.
O tym spotkaniu jeszcze porozmawiamy, ale może przerwa muzyczna i wracamy. No i właśnie, wracając do tego spotkania, ale też do ostatnich spotkań, czy do już... No, trener Jerzy Brzęczek prowadzi naszą kadrę już od takiego czasu, że spokojnie możemy podsumowywać jego pracę, ale no nie wiem, ja jestem pewien obaw i pesymizmu przed tym Euro, bo nie widać w grze reprezentacji jakiegoś pomysłu. No tak jak wspomniałeś, ten mecz z Holandią, teraz z Włochami, czyli z takimi już mocnymi rywalami. No w ogóle tych Polaków na tym boisku tak jakby nie było. Przechodzą obok tego meczu. Radzą sobie z Finlandią, radzą sobie z Bośnią, no ale to na pewno będzie za mało, żeby wyjść z grupy na Euro.
No po pierwsze, mówisz, że nie widać tego jakby rozwoju reprezentacji pod wodzą Brzęczka, mamy już 2 lata i popatrzcie, teraz takie na przykład 2 punkty, do których można się jakoś łatwo odnieść i zweryfikować to, że nasi rzeczywiście no, generalnie stoją w miejscu. Raz,
Albo się cofają.
Porównajmy na przykład naszą dyspozycję kadry Brzęczka z tej edycji Ligi Narodów do tej edycji Ligi Narodów sprzed 2 lat. Pomijamy teraz mecze z Bośnią i Hercegowiną, skupiamy się na tych meczach z czołówką.
Jest gorzej.
Jest gorzej. 2 lata temu mierzyliśmy się z Włochami, z Portugalią i pamiętamy mecz w Bolonii, który był zresztą debiutem Jerzego Brzęczka na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. I to był jeden z lepszych dzisiaj na pewno meczów kadry pod jego wodzą. Jeden z 2-3 meczów lepszych. Tam naprawdę z Włochami zagraliśmy dobrze i to taki był remis zasłużony. A gdyby nie ten rzut karny w 70 tam któryś minucie, tak, to Włosi mogliby to spotkanie przegrać. Moglibyśmy pierwszy raz w historii wygrać na włoskiej ziemi. I tak teraz na przykład mając na uwadze mecze z Włochami, ten domowy i z Portugalią domowy sprzed 2 lat do tych meczów wyjazdowych, no to generalnie ta gra niczym się nie różniła. W tamtych meczach przynajmniej kreowaliśmy jakieś sytuacje i pamiętam fatalną dyspozycję strzelecką chociażby Milika w meczu z Włochami. Zresztą przegraliśmy trochę pochało, bo w ostatniej minucie w 90 straciliśmy bramkę na 0-1, a z Portugalią też prowadziliśmy przez jakiś moment po bramce piątka. To raz, a 2, popatrzcie, kilka miesięcy przed tym, jak drużynę przejął Brzęczek przejął po nieudanym mundialu w Rosji, kadrę Włoch w maju 2018 roku przejął Roberto Mancini. Tak, po nieudanych, fatalnych eliminacjach do Mistrzostw Świata, gdzie z posadą trenera pożegnał się Ventura. I popatrzmy, jaki przeskok jakościowy do przodu zaliczyli zaliczyli Włosi, bo też trzeba powiedzieć, że okej, można polemizować, ale gdyby tak porównać generację, jaką ma obecnie Mancini, jaką mają generalnie obecnie ma reprezentację Włoch do tej generacji, no powiedzmy do lat 70., 80., czy jeszcze wcześniej, czy nawet do kadry z początku XXI wieku, to wydaje się, że Włosi mieli nawet lepsze te reprezentacje. A tutaj popatrzcie, ponad 20 spotkań bez porażki, eliminację przegnęli bez straty punktów. Są już praktycznie jedną nogą w Final Four Ligi Narodów. Mancini ma niesamowite pole manewru, bo powołał ponad 40 zawodników i mimo, że kilkunastu nie mogło zagrać przez koronawirusa, kontuzję i generalnie sanepidy zakazały kilku klubom, żeby ich piłkarze opuszczali kluby i zostali na izolacji, no to właśnie grają naprawdę fajny, przyjemny dla oka futbol, bo ten mecz, gdyby tak dla takiego neutralnego kibica, gdyby się skupić na przykład na samej postawie Włochów, to była przyjemność dla oczu, bo naprawdę Włosi fajnie grali z taką wielką ochotą, pasją, no i z wielką determinacją i przekonaniem, że ten mecz z Polską jak najbardziej wygrają.
Włoscy dziennikarze sami się dziwią, że tak szybko udało się Manciniemu odbudować, no bo pamiętamy to, co działo się przed mundialem w Rosji z Włochami, no tamtej kadry w ogóle nie było, ale teraz tak, ta słynna wypowiedź, a raczej brak wypowiedzi Roberta Lewandowskiego po tym meczu z Włochami. On został zapytany przez reportera TVP Sport,
tak.
Jaki był plan na ten mecz? Czy był plan na ten mecz? I tam no było takie, niektórzy się śmieją, najsłynniejsze 8 sekund milczenia w polskiej piłce.
Tak, no Lewandowski słynie z tego. Co prawda tym razem nie powiedział wprost, ale już zdarzały mu się takie w przeszłości mocne wypowiedzi, mocne komentarze, bo przecież tak odnosił się chociażby do pracy Franciszka Smudy w kontekście Euro 2012, kiedy na przykład nasze reprezentacje nie wychodziły te mecze chociażby z Czechami, czy z Grecją, czy z Rosją i w przerwie meczu tak na dobrą sprawę Smuda nie miał nic ciekawego do zaoferowania. Nie miał pomysłu na to, jak zmienić przebieg meczu i generalnie piłkarze między sobą ustalali taktykę na drugą połowę meczu. No i teraz jest też na przykład skarżył się na kiepską, jego zdaniem, politykę kadrową, transferową Bayernu Monachium jeszcze 3 lata temu, kiedy z drużyną żegnał się Carlo Ancelotti. No i teraz jest podobna sytuacja. No nie jest mu chyba po drodze z Brzęczkiem. Podobno wczoraj w poniedziałek wieczorem odbył rozmowę w 4 oczy z Jerzym Brzęczkiem. No jakie były efekty tej rozmowy? No o przebiegu tej rozmowy no, niewiele wiemy, tylko sami zainteresowani, także
zobaczymy,
ale no to zachowanie Lewandowskiego wiele mówi i no jeżeli Lewandowski po raz kolejny pokazuje, bo tu już jest któryś raz w kontekście kadry Jerzego Brzęczka, że tutaj coś nie gra, no to wydaje się, że ten jutrzejszy mecz z Holandią rzeczywiście może być takim meczem, kto wie, może nawet kluczowym dla przyszłości naszego obecnego selekcjonera.
Nie wiem, ja jakoś nie wierzę w to, że prezes Boniek zwolni Brzęczka, no bo już tyle było okazji, ale zobaczymy. Zobaczymy też, jak ten jutrzejszy mecz będzie wyglądał, ale no, czego się spodziewać po tym spotkaniu z Włochami. I jeszcze, co do poszczególnych zawodników, co do ich postawy. Jacek Góralski, tak jak już mówiłeś, dostał 2 żółte głupie kartki, szczególnie tą pierwszą. W tej pierwszej sytuacji powinien nawet dostać czerwoną kartkę, ale powiem ci tak, jak Góralski wszedł na to boisko w drugiej połowie, to przynajmniej było po nim widać, że on coś chce zrobić. Nie wiem, ale to był naprawdę wyróżniający się zawodnik. Biegał, przynajmniej starał się, miał 2-3 odbiory, czego przez całą pierwszą połowę nie było.
No, generalnie Góralski jest takim piłkarzem, jego postawa sugeruje, że mu się zawsze bardzo chce, aż go roznosi ta ochota do gry w czasie.
Ale na
boisku.
Tak, ale no, patrząc czasami na innych, to naprawdę się wyróżniał.
Tak, ale czasami się zachowuje tak, jakby ucinał mu prąd i tutaj w 2 sytuacjach wyraźnie się zapomniał. Ta pierwsza sytuacja zupełnie niezrozumiała. Włoch, to był chyba Belotti, ale może się mylę w tym
Belotti,
momencie.
Tak, Belotti.
Stał przy linii bocznej. Góralski, nawet w niego, to nie był taki faul na zasadzie, że nagle biegnie do niego, żeby piłkę odebrać, tylko stoi przed nim i nagle robi taki chamski, naprawdę faul nogi. Ja takich sytuacji kompletnie nie rozumiem,
tak, tylko
bo to
nie
było
wiem.
Takie zachowanie, że nawet gdyby trafił czysto w piłkę, to wchodząc z takim impetem, z takim rozmachem,
mógł zrobić krzywdę.
I tak mógł zrobić krzywdę, no i tak poniekąd było i wtedy już powinna być czerwona kartka. I ten drugi faul też był zupełnie niepotrzebny, bo w okolicach środkowej strefy boiska, więc jeszcze
tym
daleko.
Tym bardziej jak masz żółtą kartkę już.
Tak, no i osłabił drużynę, ostatnie 15 minut w dziesiątkę i mogliśmy w tym momencie już tylko liczyć jak na, no, na jak najmniejszym wymiar kary.
Jeszcze też postawa Grzegorza Krychowiaka, bo mówiłeś, że nie zaplusował Paweł Bochniewicz, ale Krychowiak zrobił to samo, co Bochniewicz w tym spotkaniu z Ukrainą. Jeżeli chodzi o ten rzut karny, bo to on sprowokował, no i też to było zupełnie bezsensowne.
No bez sensu, wziął tam...
Przecież on go trzymał.
Wziął tego Beltiego w koszyk, tak, no i tutaj, no nawet zresztą też zachowanie Krychowiaka po tym faulu było wielce wymowne, nie kłócił się tutaj, nie awanturował, nie miał pretensji do sędziego, wiedział, że sfaulował, że rzut karny jak najbardziej sprawiedliwy, ale on też, trzeba przyznać, i trochę tutaj Brzęczek ryzykował, że Krychowiak przez resztę meczu pracował poniekąd na czerwoną kartkę, bo potem były dwa, trzy takie faule, gdzie nieco bardziej wrażliwy sędzia mógłby się jednak bardziej zdecydować na to, żeby wyciągnąć z kieszeni kolejną kartkę i odesłać Krychowiaka poza boisko. No ale to był kolejny sobie mecz Krychowiaka. Krychowiak, który, kto wie, może się oddala od wyjazdu na Euro 2020, bo gdzie jak gdzie, ale akurat na środku pomocy to mamy naprawdę dosyć ciekawą w ostatnim czasie konkurencję. Tych konkurentów właśnie na pozycję Krychowiaka przybywa, no a Krychowiak nie przekonuje swoją grą. To na przykład właśnie to, co strasznie odróżnia go chociażby od Góralskiego. Góralski, no w meczu z Włochami jak się zachował, to się zachował, ale widać, że ma naprawdę taką ochotę do gry, a Krychowiak czasami tak jakby przychodził obok meczów. Bardzo ostateczny w swojej grze, bez większego wpływu na grę. Tak jak jeszcze czasami potrafi się fajnie na przykład zachować, ustawić na boisku, odebrać piłkę, przeciąć gdzieś tam, powiedzmy, groźnie zapowiadającą się akcję ofensywną przeciwnika, tak generalnie Krychowiak nie oferuje reprezentacji, jeżeli chodzi o grę z przodu, nic. Co prawda jego zadania w reprezentacji są trochę inne jak w klubie, gdzie gra bardziej ofensywnie, tutaj bardziej musi się skupić na zadaniach defensywnych, ale to jest taki trochę zawodnik, zrobił się bezjajeczny, moim zdaniem, bezjałowy. Naprawdę taki zawodnik, no który generalnie nic nie wnosi do gry. I to był taki kolejny mecz Krychowiaka w ostatnim czasie, że rzeczywiście no tutaj przy jego nazwisku pojawia się duży znak zapytania.
Z pozostałych graczy dla mnie na pewno na minus Jan Bednarek. Też parę takich błędów, których można było uniknąć. Kamil Gorosicki, jak pojawił się na boisku, było widać też, że zależy mu, stara się, no ale czegoś brakowało.
Szymański kompletnie dla mnie nieobecny, tylko pierwsza połowa, ale też może Szymańskiego nie ma specjalnie co winić, bo rzadko w ogóle dochodziły piłki do niego. Z Lewandowskim było podobnie, kontaktów z piłką takich sensownych, jakie miał Lewandowski w całym meczu, to można policzyć na palcach jednej ręki. No to jest przykre, że my nie wykorzystujemy takiego potencjału, jaki ma Lewandowski, bo co z tego, że Lewandowski strzela bramki za bramką, co z tego, że na koniec sezonu zostanie znowu królem strzelców Bundesligi, co z tego, że może nawet pobije rekord Gerda Millera, strzeli ponad 40 bramek, zostanie znowu królem strzelców Champions League, jak przyjdą mistrzostwa Europy i on nawet nie będzie dochodził do sytuacji strzeleckich, bo nie będzie miał mu kto tych sytuacji wypracowywać. Mnie trochę razi sytuacja z Milikiem i Piątkiem, zwłaszcza z Milikiem, że facet, który nie gra w klubie, który ląduje regularnie na trybunach, dostaje powołania do kadry i dla mnie w takiej sytuacji to poniekąd trochę traci na znaczeniu czy na prestiżu to, że zawodnik, że takim obowiązkiem, jeżeli ma grać dla kadry, jeżeli ma być powołany, to przede wszystkim musi grać w tym klubie. Jeżeli nie w podstawowym składzie, to przynajmniej chodzi minuty, a w przypadku Milika tak nie jest. I szkoda, że taka jakby hierarchia napastników reprezentacji w tym momencie jest na tyle zachowana, że generalnie nie ma tej rywalizacji o wyjazd na Euro, jeżeli chodzi właśnie o pozycję numer 2, 3, bo to tak wygląda z góry, że jest ustalone, że już Lewandowski wiadomo, ale że Piątek, Milik, a szkoda, że nie sprawdza innych piłkarzy, szkoda, że nie sprawdza chociażby piłkarzy z MLS-u, że nie sprawdza, czemu nie Przybyłka, czemu nie Bukce, że nie, szkoda, że nie sprawdza mimo wszystko Klimaler, co prawda w Celticu nie gra w pierwszym składzie, ale można byłoby go sprawdzić w jednym przy dwóch meczach, czy chociażby doświadczonego Wilczka. Także tutaj ta sytuacja trochę no też budzi na pewno spore wątpliwości.
O tym meczu tyle. Jeszcze nam zostały tematy związane z mistrzostwami Europy, ale też z mistrzostwami świata, ale o tym za moment.
Love is a burning fire. This game can't last forever. Why? We cannot live together. Try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie?
Już naprawdę kończąc ten temat, jutro gramy z Holandią, jeszcze w Lidze Narodów z tej grupy pierwszej nie spadniemy, bo Bośnia i Hercegowina po porażce z Holandią jest na pewno na czwartym miejscu. Co do Euro, poznaliśmy już wszystkie 24 ekipy, które wystąpią w czerwcu i w lipcu na Euro w kilku państwach. No i dołączyły Macedonia Północna po zwycięstwie nad Gruzją 1-0. Węgry, które pokonały 2-1 Islandii, chociaż jeszcze w 88 minucie przegrywały 0-1. Słowacja pokonała Irlandię Północną 2-1 i Szkocja wygrała z Serbią po karnych 5-4.
To tak na szybko. Macedonia Północna, wiemy, że mamy kolejnego debiutanta. Po raz pierwszy w historii zagra. Bohaterem tego meczu z Gruzją, co znamienne, no największa legenda w historii tej prezentacji, Goran Pandev, 83 rocznik, on debiutował w kadrze 8 września 2002 roku, a więc kiedy selekcjonerem reprezentacji Polski był obecny szef PZPN-u Zbigniew Boniek. Węgrzy wyrzucają za burtę, jakby nie patrzeć, ćwierćfinalistę ostatniego Euro. Zresztą z Islandią mierzyli się w poprzedniej edycji fazy...
Tak, właśnie ich drugie Euro z rzędu.
Tak, drugie Euro z rzędu. Oni też mierzyli się właśnie z Islandią na Euro w 2016 roku. Bohaterem, no, rozchwytywany ostatnio na rynku transferowym Dominik Szoboszlai, który być może już w tym okienku najbliższym zimowym zmieni klub i opuści austriackie boiska. Szkocja po raz pierwszy dostała się na imprezę rangi mistrzowskiej w XXI wieku. Przypomnijmy, po raz ostatni Wyspiarze zagrali na mundialu w 1998 roku we Francji. No i oczywiście to nas najbardziej interesowało, pojedynek Irlandii Północnej ze Słowacją. Słowacy górą pokonali Irlandię Północną i to Słowacja będzie właśnie pierwszym naszym rywalem na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Mecz Słowacji, przypomnijmy, 14 czerwca na stadionie w Dublinie.
No i tak jeszcze porządkując, Słowacja 14 czerwca, później 19 czerwca Hiszpania i 23 czerwca Szwecja, czyli ten pierwszy mecz, no, to jest obowiązek go wygrać. I jeszcze, jeżeli chodzi o losowanie. Losowanie do Mistrzostw Grup, Mistrzostw Świata 2022. To losowanie odbędzie się już 7 grudnia w Zurychu. Wiemy po tym spotkaniu naszym z Włochami, ale szczególnie po tym, jak Holandia wygrała z Bośnią i Hercegowiną 3-1, że nie będziemy losowani z pierwszego koszyka, będziemy losowani z koszyka drugiego. Wyprzedzili nas właśnie jeszcze Holendrzy i Szwajcarzy, ale Szwajcarzy też z drugiego koszyka, a Holendrzy właśnie trafili do tego pierwszego koszyka. W tym pierwszym koszyku mamy takie ekipy jak Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Chorwacja, Dania, Włochy, Niemcy i Holandia. To jest tak oczywiście na teraz, ale raczej tak będzie.
No i wydaje się, że ten układ sił jest chyba sprawiedliwie zachowany, bo z taką obecną dyspozycją biało-czerwoni raczej nie klasyfikujemy wśród 10 najlepszych drużyn starego kontynentu. W tej chwili jesteśmy taką 12 drużyną. Na pewno już nie damy rady wyprzedzić ani Szwajcarów, ani Holendrów, także drugi koszyk. No i 7 grudnia czekamy na losowanie, ale trzeba przyznać, że sam awans do turnieju w Katarze będzie trudny, bo mamy 10 grup, no i awansuje tylko zwycięzca plus zespoły z baraży, a są tylko 3 miejsca, czyli mamy 10 zespołów z drugich miejsc, plus 2 najlepsze zespoły najwyżej sklasyfikowane z Ligi Narodów, które nie dostaną się do mundialu jakby tym tradycyjnym systemem kwalifikacji, czyli mamy 12 zespołów i tylko 3 wolne miejsca w barażach. No także awans do mundialu będzie naprawdę piekielnie trudno.
A z tego drugiego koszyka nie powinniśmy trafić na takie ekipy jak wspomniana Szwajcaria, Szwecja, Walia, Ukraina, Austria, Serbia, Turcja, Słowacja i Rosja. No to nie jest jakieś duże pocieszenie. Oczywiście o tym losowaniu będziemy mówić, o tym jutrzejszym meczu z Holandią też, a my dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.